Kryptowaluty wieczorową porą to edukacyjny podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. Publikowane przeze mnie treści pogłębią Twoją wiedzę, rozwiną inteligencję finansową i pomogą Ci bardziej świadomie poruszać się po rynku. Dzięki temu masz szansę uniknąć wielu błędów, które mogą Cię drogo kosztować, oszczędzić sporo czasu i pomnożyć swoje oszczędności. O Bitcoinie i nie tylko, na spokojnie. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko, co powiem w tym odcinku, nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Nie zapomnij też zasubskrybować podcastu, polajkować, dać łapkę w górę i udostępnić ten odcinek, jeżeli uznasz go za dobry, swoim najlepszym znajomym. Koniecznie sprawdź także opis do tego nagrania, ponieważ znajdują się tam przydatne linki do polecanych przeze mnie najbezpieczniejszych giełd oraz dodatkowe bonusy, między innymi darmowe kryptowaluty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty wieczorową porą. Ostatnio prowadzę dość często rozmowy ze swoimi znajomymi, którzy generalnie też komentując aktualną sytuację gospodarczą w Polsce, też tego, co się dzieje z finansami, z inflacją i tak dalej, mają różne przemyślenia i zawsze staram się wrzucić wątek właśnie Bitcoina i kryptowalut. Jeszcze mnie nie mają dosyć. Nawet się okazało, że niektórzy gdzieś tam po cichu słuchają mojego podcastu i zresztą serdecznie pozdrawiam i zaczynają się troszeczkę edukować. Natomiast widzę, że jest tak i myślę, że to jest wasze doświadczenie również, że po prostu ciężko jest rozmawiać czasami na te tematy, bo ludzie mają gdzieś tam małe zrozumienie w ogóle Bitcoina, kryptografii, blockchaina, ogólnie kryptowalut tego rynku. Gdzieś tam jakieś rzeczy zasłyszeli na zasadzie, że to piramida, a że to upadnie, a co jak nie będzie prądu, a co jak to. I generalnie jakby argumentacja i tłumaczenie komuś tego, jak to jest skonstruowane, to jest kwestia wielu godzin, bym powiedział, nie? Zresztą dokładnie teraz nie pamiętam, Michael Saylor powiedział, że potrzeba chyba 40 czy 50 godzin takiego studiowania faktycznie tylko samego Bitcoina, żeby zrozumieć, jak on działa, jak jest skonstruowany. I my wszyscy, którzy jesteśmy dłużej na rynku, staramy się właśnie edukować tych, którzy przychodzą. Zresztą ten podcast też powstał po to, między innymi właśnie, żeby edukować osoby, które zaczynają, bo każdy kiedyś zaczynał, tak? Czyli osoby, które są początkujące. Natomiast jeżeli jesteś taką osobą właśnie początkującą, to daj sobie czas na to, żeby faktycznie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, jaka jest technologia, jaka jest idea za tym stojąca, jak to wszystko może tak naprawdę w dużej mierze naprawić, nawet można powiedzieć, świat, tak idealistycznie patrząc. Co zresztą mój kolega wczoraj potwierdził, że on uważa, że to faktycznie ma, on jest, powiedziałbym, laikiem, tak, w tych kwestiach, ale powiedział, że to faktycznie potencjalnie mogłoby, że on czuje intuicyjnie, że to mogłoby naprawić finanse światowe, a naprawiając finanse światowe, tak naprawdę naprawilibyśmy w dużej mierze właśnie świat. W każdym razie chodzi mi o to, żeby dać sobie czas na to, żeby dobrze wystudiować, że tak powiem, nauczyć się, poszperać w internecie. Szczepan Bentyn bardzo fajne materiały na YouTubie kręci, nagrywa stare jeszcze filmiki, czym jest Bitcoin. Wpiszcie sobie w YouTube, czym jest Bitcoin. Szczepan był ostatnio gościem w moim podcaście. Jest mnóstwo ludzi, tak, którzy robią dobrą robotę na rynku i tłumaczą, ale chodzi mi nie o tłumaczenie jakby stricte spekulacyjne i co się wydarzy z ceną i tak dalej, bo to jakby jest tego dużo na rynku, ale chodzi mi o fundamentalne zrozumienie tego, jak jest skonstruowany Bitcoin, czym on jest, jak on w ogóle wypada, patrząc na generalnie teorię pieniądza i co on tak naprawdę robi, co zrobił, a to wszystko, co się teraz dzieje z ceną, z opiniami, jakby z komentowaniem, to jest konsekwencja tej niesamowitej technologii, która została właśnie określona, czy wynaleziona przez twórcę, czy twórców Bitcoina. I nawet w kontekście ostatniej wypowiedzi Roberta Greena, tej twórcy tego projektu MetaHero, bardzo mi się spodobało to, co on powiedział, że dla niego w ogóle, jak on zdał sobie sprawę, zaczął studiować już po sprzedaniu swojej firmy, dla niego zrozumienie Bitcoina oznaczało i stało się dla niego jasne wtedy to, że to jest najważniejszy wynalazek w historii ludzkości. To jest w ogóle ciekawe stwierdzenie, że najważniejszy. No, ja nie wiem, czy jest najważniejszy, czy nie najważniejszy. Myślę, że jest jeden z ważniejszych, bo patrząc nawet na historię pieniądza, wiele tysięcy lat gdzieś tam ludzie poszukiwali tego środka właśnie płatniczego i różne rzeczy kombinowali, nie? Natomiast no, Bitcoin gdzieś tutaj jakby wyznaczył nowe zupełnie paradygmaty. Jest bardzo młodą bardzo młodym rozwiązaniem, tak? Najstarszą kryptowalutą, ale zasadniczo, jeśli chodzi o pieniądz, to jest to bardzo młode rozwiązanie, bo dopiero 12 lat istnieje, więc patrząc z tego punktu widzenia, on i tak bardzo szybko zdobył, można powiedzieć, przebojem rynek i między innymi z tego jego cena wynika, tak? Że ludzie, którzy rozumieją, czym jest ta technologia, no chcą się podłączyć do tego systemu, a system ma ograniczoną podaż, więc cena jednostki po prostu idzie do góry. I tyle, nie? To jakby fundamentalnie na to patrząc. Teraz ktoś powie w takiej perspektywie, że Bitcoin jest drogi. No to nie jest w ogóle drogi w takiej perspektywie. To jeżeli Bitcoin ma zrobić to, co może zrobić, czyli być takim trochę globalnym pieniądzem, czy cyfrowym dobrem, czy cyfrowym przechowywacielem, nie wiem, jak to się po polsku mówi, ale store of value, tak? Czy czymś, co przenosi wartość w czasie, no to jego cena musi być jeszcze wielokrotnie wyższa od tego, co on dzisiaj reprezentuje, bo po prostu pieniędzy i dóbr na świecie jest dużo, dużo więcej. Na razie to wszystko raczkuje i to jest początek. W każdym razie, wracając do tematu z samego początku podcastu, żebym się nie zagalopował, chodzi o to, żeby zacząć studiować fundamenty, czytać, poznawać, zrozumieć, nawet white paper. Nie wiem, kto z Was czyta white paper. Ja czytałem white paper Bitcoina. Niektóre rzeczy rozumiem, niektórych rzeczy nie rozumiem. White paper jest nawet na polski język przetłumaczony, to możecie sobie znaleźć. I żebyście po prostu fundamentalnie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi i dzięki temu też będzie łatwiej Wam mieć przekonanie, albo właśnie nie mieć przekonania do tego rozwiązania, a dopiero w drugiej kolejności ewentualnie w to inwestować lub nie inwestować. I to dotyczy również właśnie innych kryptowalut, nie? Podsumowując, nie da się w ciągu 5-10 minut, chociaż może i by się dało, ale wytłumaczyć tak ogólnie, o co chodzi w Bitcoinie. No jeżeli kogoś to zainteresuje, to potrzebny jest jakby taki deep dive, tak? Czyli jakby zanurkowanie głębiej w to wszystko i poznanie fundamentalnie, żeby wyrobić sobie przekonanie, czy to ma sens, czy nie, a nie na zasadzie takiej, jak wiele ludzi robi, czyli o, rośnie, dobra, to ja wchodzę, o, spada, dobra, to ja wychodzę i tak naprawdę nie wiedzą, co kupują, nie wiedzą, co trzymają, co hodlują, nie wiedzą, co to robi, wiedzą tylko, że chcą, żeby sprzedać drożej niż kupili. Absolutnie tego nie potępiam, ale Bitcoin nie po to powstał, nie powstał jako instrument spekulacyjny, tylko jako system płatności między stronami bez pośredników na odległość, zabezpieczony, kryptograficznie zdecentralizowany i to już samo w sobie jest rewolucją. No i nie przedłużając, myślę, że na tym zakończę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj taka informacja. Maladex, myślę, że to jest szczególnie interesująca informacja dla osób, które stake'ują Cardano i też interesują się rynkiem zdecentralizowanych finansów lub lubią startupy, poszukują właśnie takich coinów z potencjałem, no, na, jak to się mówi, 100x. W każdym razie Maladex, projekt, który tworzy zdecentralizowaną giełdę, cały rynek syntetyków, wiele, wiele innych rozwiązań bardzo innowacyjnych na blockchainie Cardano, uruchomił taki pool XMAL. Tak, czy XMAL, czy po polsku, czy po angielsku, w zależności. Natomiast do tej pory były dwa pule Maladexa, na których otrzymywaliśmy określoną ilość tokenów. Była pobierana na początku, żadna nie była pobierana opłata za właśnie to, żeby stake'ować u nich. Później pojawiło się 5%, ale w zamian zwiększyli nagrody za stake'owanie w postaci swoich tokenów MAL, taki mały ticker MAL. A teraz pojawił się trzeci pool i on nazywa się właśnie XMAL. I to jest pól, w którym nie dostajemy żadnych Cardano, czyli opłata wynosi 100%, natomiast dostajemy 20 razy więcej tokenów MAL. Czyli jeżeli kogoś z Was interesuje właśnie coś takiego, żeby część swoich środków, albo wszystkie, co kto lubi, oddelegować właśnie do takiego pula, w którym dostaniemy całkowicie nowy token, no, który ma oczywiście bardzo duży potencjał wzrostu, ale też jest automatycznie obarczony nieco większym ryzykiem. Ja to część swoich właśnie ADA delegowałem do tego pula, no bo akurat widzę potencjał, znam się też z Jarkiem, czyli głównym szefem tego projektu. To jest mocna ekipa, która też właśnie w rynku finansowym mocno siedzi w Londynie, mają doświadczenie z Wall Street i naprawdę wprowadzają takie mega, mega rozwiązania właśnie na blockchain Cardano, więc ja częścią środków wszedłem w to właśnie, żeby 100% tego, co wystejkuje, dostawać w malach, a w ten sposób wspierać również ich, ponieważ oni po prostu biorą te 100% nagród, które ja bym otrzymał, no i oni je mogą dzięki temu sprzedać na rynku i finansować swój projekt. Także ja chcę ich wspierać i to robię, jeżeli ktoś z Was chce też, i jednocześnie dostać dwa razy więcej tokenów mal właśnie niż w przypadku stejkowania na tych pulach 5%, no to myślę, że warto skorzystać. Podlinkuję w opisie do filmu. Przy okazji wspomnę, że w ogóle stejkowanie na Cardano jest najlepszym chyba stejkowaniem na rynku. Nie chodzi mi o procent, bo tam mamy 5-6% rocznie, ale nie zamrażamy coinów. Czyli nie ma czegoś takiego, że te coiny gdzieś do kogoś idą, nie możemy ich ruszyć przez 5, 10, 15, 28 czy ileś tam dni. Poza tym te coiny są dalej na naszym portfelu, więc nie ma takiej możliwości zdefraudowania, tak jak się zdarzało nieraz na innych blockchainach. No, setki milionów na przykład na blockchainie Ethereum stejkowane gdzieś tam znikały, były po prostu albo defraudowane, albo się okazało, że był jakiś błąd. No niestety, tak to wyglądało. No i mamy jakby tutaj bardzo taki stabilny protokół. Więc myślę, że to by było na tyle. To, co najważniejsze Wam przekazałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.